Podcast Radia Gdańsk. Złapane w sieci.
Spotykamy się na antenie Radia Gdańsk i rozmawiamy o wszystkim tym związanym z internetem, z człowiekiem w internecie, z aplikacjami, z nowymi technologiami i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że Państwo powracają do tej audycji i wiedzą, cóż to jest za łakomy kąsek dla wszystkich tych, którzy chcą o świecie nowych mediów dowiedzieć się czegoś interesującego, a czasem i czegoś nowego. Przy mikrofonie Filip Jędruch, kłaniam się nisko, witam serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie, w którym będziemy mówić o tym właśnie, jak my w tym internecie funkcjonujemy. Będziemy odbijać wszystko trochę o markę osobistą, bo internet to między innymi szereg narzędzi do tworzenia czegoś takiego właśnie. A co to w ogóle znaczy, ta marka osobista w internecie i czy każdy z nas taką ma? O to będę pytał Krystiana Ficka, właściciela Rockstart Agency. Cześć, dzień dobry.
Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
Musimy zacząć od podstaw, czyli od tej obecności w internecie. Czy jak już jesteśmy tam, czy jak już mamy profil w którymkolwiek z mediów społecznościowych, to czy już jest to swojego rodzaju marka osobista, czy to jest po prostu obecność? Jak możemy to rozgraniczyć? Jak myślisz, jak to można ugryźć od tej strony może definicji, czy właśnie tego, czym to jest?
Znaczy, mogę powiedzieć z mojej perspektywy, tworzę agencję marketingową od 11 lat. Wydaje mi się, że raczej jest to obecność w internecie, a marka osobista jest to zaplanowany projekt, który robimy. W momencie, w którym po prostu mamy konto na Facebooku, czy na Instagramie, czy na LinkedInie i korzystamy w trybie obserwatora, a nie twórcy kontentu, to raczej jest to po prostu obecność i szczerze powiedziawszy jest to pod względem biznesowym wtedy po prostu neutralne.
Z tego, co słyszę, to istotne są dwie rzeczy, czyli świadomość tego, czy my jesteśmy tam po to, żeby tworzyć, czy po to, żeby odbierać, no i właśnie, bycie albo twórcą, albo odbiorcą. Czy to tak można mniej więcej?
Znaczy tak, natomiast jeżeli jesteś przedsiębiorcą i jesteś w mediach społecznościowych i nie zarabiasz tam pieniędzy, na zasadzie nie wykorzystujesz tego do swoich lejków marketingowych, to taka obecność i marnowanie czasu na konsumowanie treści raczej wydaje się być mało efektywne.
Okej, okay, czyli widzę tutaj nastawienie bardzo takie, trzeba mieć celowe też, czyli trzeba mieć jakiś cel. Jeśli chcemy być w tych mediach społecznościowych, no to no właśnie, bezcelowo to jesteśmy raczej chyba odbiorcą, a z celem, jeśli chcemy coś tworzyć, to przyda nam się ten cel. Jak można taki cel zidentyfikować? I pytanie, czy trzeba od razu nastawiać się na jakiś zarobek? Bo często są też takie fanpage'e, czy też takie inicjatywy na różnych portalach, mają różne profile, które są po prostu dla fanu, dla zajawki tak zwanej, czy dla tego, żeby po prostu dzielić się swoją pasją, już tak mówiąc najbardziej ogólnie.
Z perspektywy, którą ja widzę, jest tak, że summa summarum i tak, jeżeli ktoś osiągnie jakieś tam większe zasięgi, niezależnie w którym medium, to i tak będzie po pewnym czasie chciał je monetyzować, dlatego że one są dość dużo warte. I jeżeli na początku twoim celem jest po prostu budowanie społeczności wobec jakiejś zajawki czy coś w tym stylu, to okej, okay. Natomiast summa summarum w większości przypadków to paliwo w postaci fanu po pewnym czasie może się po prostu skończyć i zaczniesz myśleć o tym, żeby monetyzować to, co udało ci się stworzyć. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, nie, pieniądze nie muszą być na początku celem tworzenia różnych profili czy budowania własnej marki osobistej. Nawet nie powinny być, dlatego że ludzie nie lubią, jak się im sprzedaje, ludzie lubią kupować, a to jest duża, duża różnica. Jeżeli będziesz od samego początku do nich mówić kup, 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 niezależnie w jakiej sferze, tak naprawdę czy będziesz chciał sprzedać jakiś kurs, czy będziesz chciał sprzedać usługi, czy będziesz chciał sprzedać swój produkt, to oni nie będą cię traktować jako osobę, którą chcą obserwować, czy jaką chcą podążać za nią, a raczej będą na ciebie patrzeć jak na takiego domokrążce, który po prostu za każdym razem próbuje im coś wcisnąć. No i to jest problem też influencerów. Zobacz, jak dużo osób, które zbudowały swoje marki osobiste, budowały je bardzo długo, były popularne, podjęły głupią decyzję przy doborze partnera, no i skończyła się ich historia, dlatego że stracili tą wiarygodność w oczach swoich odbiorców, no i przestali być popularni.
A internet pamięta, internet rozpamiętuje, internet podaje dalej takie historie, więc tutaj faktycznie trzeba podejmować takie decyzje z dużą rozwagą. To może jeszcze zostając właśnie przy budowaniu tej społeczności internetowej wokół czegoś, ustaliliśmy, że mogą to być różne rzeczy, czy 100 obserwujących, czy 10 tysięcy obserwujących. Co jest ważniejsze i jak tutaj można rozpatrywać właśnie te mityczne lajki, polubienia, to, że ktoś tam jest i coś zostawia albo nas obserwuje po prostu?
Wiesz co, w dzisiejszych czasach algorytmy działają w ten sposób, że ilość obserwujących nie ma dużego przełożenia na zasięg. Na zasadzie, jeżeli masz na YouTubie na przykład duże konto i ono ma bardzo dużo subskrybentów, to niekoniecznie materiały, które będą tam publikowane, będą miały dużo wyświetleń. Bo jakby ci obserwujący w postaci subskrybentów czy na Instagramie obserwujących, oni nie przekładają się bezpośrednio na zasięgi. Na zasięgi przekłada się w jaki sposób te osoby, które cię obserwują, reagują na twoje materiały. Czyli czy zostawiają lajki, tak mówiąc kolokwialnie, czy komentują, czy klikają, czy ogólnie czytają twoje posty, bo dzisiaj media społecznościowe tak naprawdę wszystko liczą. Czyli jeżeli wrzucisz post na Instagram i ktoś nawet nie kliknie lajka, ale przeczyta twój post, bo na przykład aplikacja policzy, że spędził jakąś tam część czasu na twoim poście, więc najprawdopodobniej przeczytał tą treść, którą publikowałeś, to będzie cię wybijać wyżej w algorytmach, więc będziesz wyświetlać się coraz większej ilości ludzi, no i wtedy robi się tak zwany ten efekt kuli śnieżnej. Więc ogólnie ilość obserwujących to jest raczej PR, na zasadzie wchodzisz na jakieś konto i widzisz, że ktoś ma, nie wiem, 10 tysięcy, niż realna wartość. Ale z drugiej strony, popatrzmy, że ja na przykład buduję swoją markę osobistą w takiej niszy biznesowej. I teraz, jeżeli popatrzysz sobie na influencerów biznesowych, bo takich też jest dużo w Polsce, to ilość obserwujących 10 tysięcy robi wrażenie, prawda? Czyli ten PR już się zgadza. Na zasadzie, o kurde, warto go posłuchać, bo ludzie go obserwują. Ale gdybyś przełożył to na branżę rozrywkową, no to 10 tysięcy to jest nic. Żeby się liczyć, musisz mieć, nie wiem, 500 tysięcy czy 700 tysięcy. Więc to wszystko zależy od tego, w jakiej jesteś niszy, w jakiej jesteś branży, żeby móc ocenić, czy to, co robisz, czy raczej to, ile ludzi cię obserwuje, będzie miało jakiekolwiek przełożenie na twoją wiarygodność. No bo ja, tak jak powiedziałem, PR traktuję jako, dajmy na to, social proof. Czyli ktoś wchodzi i widzi, tak, warto go słuchać, bo dużo ludzi go słucha.
Tak, to jest wiarygodność. Też myślę, że warto podjąć taki wątek, że zależy to wszystko od skali. To znaczy, jeśli mamy jakąś rzecz, zespół, dajmy na to, ogólnopolski, ogólnoświatowy, to tam te liczby są znacznie wyższe, a też dla lokalnego zespołu na przykład nawet mało tych lajeczków, tak troszeczkę, to też będzie dla nich pewnie rzecz taka, no, sympatyczna.
Jak rozmawialiśmy o pieniądzach, to mogę ci podać taki przykład, że jeżeli masz na przykład na Instagramie 3 czy 4 tysiące obserwujących, którzy są zaangażowani, są zaangażowaną społecznością i jesteś w niszy, dajmy na to, biznesowej, zrobisz sobie jakiś kurs, to jesteś w stanie na przykład sprzedać ten kurs w subskrypcji w taki sposób, że miesięcznie będziesz zarabiać 30-40 tysięcy. Taka mała społeczność wystarczy do tego, żeby osiągać takie wyniki. Jeżeli jesteś w rozrywce i masz jakąś tam swoją niszę, z jakiegoś powodu ludzie cię obserwują i masz tych obserwujących 3 czy 4 tysiące, to najwięcej, co dostaniesz od marki, to jakiś tam barter. Na zasadzie ktoś ci coś tam wyśle, ty powiesz, że to jest super i dostaniesz za to ten produkt za darmo. Więc jakby to jest tego typu dysproporcja, czyli nie możemy patrzeć na każde konto, czy każdy zasięg w internecie w taki sam sposób, bo są różne grupy docelowe, które w różny sposób są gotowe do dokonywania zakupu. Czyli dajmy na to, jeżeli masz zasięgi, nie wiem, ekipy, no to oni są zupełnie inaczej, w inny sposób zarabiają na tych zasięgach, niż zasięgi kogoś, kto, nie wiem, sprzedaje konsultacje albo kursy, albo cokolwiek innego związanego z biznesem, gdzie, no nie ukrywajmy, że taki kurs potrafi kosztować kilka lub kilkanaście tysięcy za jedną transakcję.
Chciałbym, żebyśmy też odnieśli się do tych rzeczy, które robią nasi obserwujący, albo my jako obserwujący robimy właśnie u kogoś, czyli komentujemy, lajkujemy, oglądamy, czytamy, czy te różne rzeczy są różnej wartości, powiedzmy tak, dla algorytmu, że lajk jest gorzej oceniany niż komentarz i wtedy ten zasięg jest słabszy. To jest coś, co można usłyszeć gdzieś właśnie rozmawiając, czytając o mediach społecznościowych. Pytanie, czy to prawda?
Tak, oczywiście. Każdy algorytm na każdej platformie działa w troszeczkę inny sposób. Natomiast raczej skupiłbym się w tym momencie na tym, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ktoś miałby mnie oglądać, dlaczego ktoś miałby reagować, a nie na tym, żeby na przykład skłaniać swoich obserwujących do jakiegoś typu reakcji. Czyli lepiej włożyć energię w to, żeby zrobić dobrej jakości content i go publikować, tak żeby ludzie po prostu dostali wartość, niż na siłę próbować wykorzystywać jakieś triki do tego, żeby, nie wiem, było więcej lajków czy więcej komentarzy. Bo dobry content się po prostu sam obroni i sprawi, że ci ludzie sami z siebie, na przykład, nie wiem, udostępnią go dalej, co będzie ci po prostu robić cały czas ten efekt kuli śnieżnej.
Wspomniałeś tutaj, że można coś robić na siłę, ale chyba autentyczność jest też kluczem do tego. No i zresztą ten wątek już się przewinął. Mówiliśmy o tym, że można właśnie stracić tę autentyczność i ktoś może po prostu popełnić coś wbrew temu, co mówi na przykład, ale autentyczność ludzie chyba potrafią rozpoznać, pomimo tego, że to jest internet i żyjemy w takim świecie bardzo kreowanym i takim, w którym na wszystko mamy tak naprawdę wpływ, jeśli wypuszczamy jakieś zdjęcie, film i tak dalej.
Ja z tą autentycznością mam dość duży problem, dlatego że ludzie interpretują autentyczność jako to, że ty musisz pokazywać całe swoje życie takie, jakie ono jest. I teraz to jest nieprawda. Ludzie chcą, wchodząc na Instagram, chcą widzieć te wszystkie postacie, które są wykreowane. Jakby po to tam wchodzą. To jest tak samo, jak idziesz do kina i nie chcesz oglądać nudnego życia aktora, tylko chcesz oglądać film, w którym są wybuchy, pościgi i cała reszta. I to samo tyczy się mediów społecznościowych. Ludzie chcą oglądać jakieś tam specjalne rzeczy, jakieś tam nawet wykreowane przez twórców, które podkręcają tą rzeczywistość, ponieważ wchodzą do tych mediów społecznościowych z tego powodu, że w ich życiu nie za dużo się dzieje, więc szukają rozrywki. I teraz, jeżeli chodzi o autentyczność, to raczej bym patrzył to w ten sposób, że ty nie możesz oszukiwać i kłamać, ale nie możesz też pokazywać wszystkiego takiego nudnego swojego życia, dlatego że ludzie nie będą chcieli tego po prostu oglądać. Więc tą autentyczność powinniśmy tak wyśrodkować i powiedzieć, kurczę, wiem, że to, co ja zmieniam w świecie, moją marką osobistą, to tym, co publikuję, to jest na przykład, nie wiem, to, że ludzie bardziej rozumieją marketing w moim przypadku i robię wszystko, żeby ten cel osiągnąć, czyli dawać im najwyższą wartość, jeżeli chodzi o rozumienie tego marketingu, ale jednocześnie mogę podkręcić to, że nie wiem, pokazuję więcej tych dobrych rzeczy, mniej tych złych rzeczy, po to, żeby ci ludzie lepiej konsumowali te treści i więcej z nich wynosili. I jakby to jest autentyczność, a niekoniecznie to, że ja będę pokazywać, że nie wiem, tam codziennie pracuję po 12 godzin i siedzę przed kompem. Wiesz, jeżeli ktoś zobaczy, że ja po prostu stukam w klawiaturę przez 12 godzin i będę publikować tego typu content, na zasadzie, że wiesz, kamera nagrywa mnie z boku, a ja stukam przez 12 godzin, no to nie za bardzo wpłynie to na rzeczywistość, którą kreuję i nie za bardzo będzie to interesować ludzi. Ludzie chcą mieć właśnie te fajerwerki, wybuchy i pościgi.
Kolejnym takim naturalnym pytaniem, które się nasuwa, jest pytanie o to, jak stworzyć markę osobistą, ale chciałbym trochę od innej strony. Czy jeszcze warto zaczynać budowanie takiej marki osobistej, bo mamy tego wszystkiego w internecie strasznie dużo. Nisze, jak się pojawiają, jeśli się pojawiają, no to są szybko zapełniane. W internecie jest już, mam takie wrażenie, wszystko. No i gdzie tutaj zaczynać startować od tego, że lubi i obserwuje nas 10 znajomych? Jak mierzyć się z gigantami? No i czy w ogóle jest właśnie sens, żeby w to wchodzić?
Po pierwsze, musisz mieć naturalne predyspozycje do tego, żeby to robić. Czyli jeżeli chodzi o tą autentyczność, to jest to, że ty nie możesz się do tego zmuszać. Czyli jeżeli my teraz rozmawiamy, zaprosiłeś mnie do audycji, to ja zrobiłem to dlatego, że chciałem to zrobić, a nie dlatego, że musiałem. Więc to jest pierwsza rzecz. Jeżeli nie masz takich predyspozycji, to raczej bym w to nie wchodził, bo będziesz się bardzo męczył, a efekty w budowaniu marki osobistej idą bardzo powoli, bo tak jak powiedziałeś, konkurencja jest olbrzymia, a w momencie, w którym tworzysz markę osobistą, to tak naprawdę walczysz o uwagę odbiorcy. Jeżeli odbiorca ma miliony alternatyw, to musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego akurat ciebie ogląda, dlaczego akurat nie twoje materiały ogląda, dlaczego akurat nie ciebie obserwuje. Pamiętajmy też o tym, że tak jak rozmawialiśmy o tym algorytmie, jeżeli nawet masz jakiś moment, w którym masz ciekawy content i ci ludzie cię obserwują, widzą twoje posty, widzą twoje filmy, a przestaniesz mieć nagle ten ciekawy content, bo nie wiem, zmienić się myślenia albo po prostu wyczerpisz temat i wejdziesz w taki, w który nikogo nie interesuje, to wszystko stracisz, więc musisz też pamiętać, że marka osobista to nie jest coś, co raz budujesz, to jest tak jak z formą na siłowni. To, że kiedyś miałeś six-pack, nie znaczy, że po 2 siedzenia na kanapie dalej ten six-pack będziesz mieć. Odpowiadając na twoje pytanie, tak, warto, bo możemy później porozmawiać o tym kilka słów, dlaczego w ogóle warto tą markę osobistą robić, natomiast trzeba szykować się na to, że raczej to będzie mozolna i długa praca niż coś super ciekawego. Na zasadzie pójdę do 2 podcastów albo otworzę kanał na YouTube i nagle będę mieć 10 tysięcy obserwujących, bo tak to się nie wydarzy. Natomiast całą budowę tej marki osobistej trzeba zacząć od tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką ja wartość będę dawać tym ludziom, którzy będą mnie obserwować i dlaczego oni powinni mnie obserwować i tak naprawdę z kim ja konkuruję w tej niszy czy w tej branży, w tej niszy o ich uwagę i dlaczego oni powinni akurat mnie oglądać mnie, a nie tamtych innych, z którymi konkuruję. No i tutaj ta autentyczność to jest na pewno to, że wiesz, jeżeli ja jestem 11 lat przedsiębiorcą, to jestem innym przedsiębiorcą niż ludzie, którzy robią to samo i będę się na pewno w inny sposób wypowiadał i na pewno trafię do zupełnie innej grupy ludzi, pomimo tego, że będę mówić o podobnych rzeczach niż na przykład osoby, które są też w mojej niszy marketingowej.
Czyli powinniśmy postawić raczej na mozolną wspinaczkę, żeby znaleźć się na tym szczycie, niż no, myśleć o tym, że od razu tam będziemy. Czyli powinniśmy też w pewien sposób, jak, jeśli dobrze rozumiem, zarządzać swoimi oczekiwaniami, bo możemy być przekonani przez oglądanie tego świata, przez właśnie monitor czy ekran, że to wszystko dzieje się, jak tylko pstrykniemy palcami i można to zrobić od zera do influencera, czy jakoś tak, a jest to, tak jak mówisz, no coś, w czym trzeba cały czas dłubać, rzeźbić, żeby to nabrało jakiegoś kształtu.
Znaczy, wiesz, Filip, jest lepiej nastawić się na długą drogę i pokonać ją szybko, niż nastawić się na krótką drogę i zniechęcić się po kilku tygodniach czy po kilku miesiącach tego, że tych efektów nie ma. Też jest taki ciekawy efekt, że ludzie na przykład nie publikują swoich materiałów na Instagramie czy na YouTubie, dlatego że boją się hejtu. Natomiast odpowiem bardzo prosto, że jeżeli publikujesz coś na YouTubie i wrzucisz to, to algorytmy są tak nieprzychylne dla nowych, że najprawdopodobniej nikt nawet tego materiału nie zobaczy. Więc ogólnie tego, czego powinieneś się bać, to raczej tego, że nikt tego nie zobaczy, a nie to, że ktoś cię zhejtuje. Bo jeżeli zobaczy ten materiał 15 czy 30 osób, to już będzie duży sukces. Mówię o samym początku. Więc jakby ten strach przed hejtem na początku budowania marki osobistej jest całkowicie no, nieprawdziwy. Jakby nie powinniśmy go w ogóle brać pod uwagę, bo raczej nikogo nie będą nasze materiały interesować, ponieważ po pierwsze nie będziemy wiedzieć, jak nagrywać, jak mówić do kamery, jak się zachowywać, jak płynnie to wszystko. No jest masa rzeczy, których trzeba po prostu nauczyć się w praktyce.
To wszystko, tak jak Państwo słyszą, może tylko wydawać się łatwe. Jeszcze odniosę się do tego, co mówiłeś na początku. Mam taką dewizę, że lepiej się miło zaskoczyć, niż srodze zawieść. I to właśnie może być też powiązane z tym zarządzaniem oczekiwaniami, że powinniśmy raczej nastawić się na maraton niż na sprint, jeśli chodzi o budowanie marki osobistej w internecie. I teraz trochę już tak jakby wydaje mi się, wiem o co chodzi, więc zadam takie pytanie, czy powinniśmy dostosować to medium, w którym jesteśmy, do nas samych, do tego, bo o tym też mówiłeś, do tego, żebyśmy my się tam dobrze czuli, czyli na Instagramie, jeśli robimy dobre zdjęcia, ewentualnie filmy, na YouTubie, jeśli filmy, czy na Facebooku jeszcze warto być w ogóle, czy ktoś tam jeszcze został?
Raczej powinien się skupić na tym, gdzie jest ta grupa odbiorcza, bo to, że ty sobie wybierzesz platformę na zasadzie Instagrama, będziesz mówić o rzeczach biznesowych, to raczej lepiej pójść na LinkedIn, ponieważ pomimo tego, że interfejs jest trudniejszy, to tam jest twoja grupa docelowa i tam ludzie szukają tego typu kontentu, który ty chcesz produkować. To powinien być główny aspekt, który bierzesz pod uwagę, gdy wybierasz platformę, ponieważ po co sobie utrudniać? Skoro wiesz, że tam są ludzie, którzy mogą cię obserwować, to lepiej iść tam, gdzie oni są, niż na siłę próbować ich ściągnąć do innego medium.
I z tymi słowami już prawie Państwa zostawimy. Jeszcze jeden wątek na koniec, ale proszę to zapamiętać. Po co sobie utrudniać? To jest też jedna z dewiz, którymi możemy się posługiwać. Już zostawiając tę markę ekspercką, osobistą, nasza obecność w internecie też czasem niesie pułapki i myślę, że ludzie nie do końca czasem pamiętają o tym, że warto zwracać uwagę na to, co wrzucamy, bo można się przejechać, to może zostać wykorzystane przeciwko nam, a czasem trzeba zadać sobie pytanie po prostu po co? Po co to wrzucać? No mam taki jeden przykład, który gdzieś tam też w internecie obiegł świat, czy też obiegł ten internetowy świat, że ktoś mówił, że jest chory, a był na wakacjach i wrzucał zdjęcia z tych wakacji. Kto się dowiedział? Pracodawca. Czy masz jakieś takie przykłady albo właśnie przestrogi co do tego, co tam w tym internecie powinno się znaleźć o nas?
Znaczy ogólnie to internet bardzo szybko weryfikuje, tak jak powiedziałeś. Natomiast takich rzeczy, o których słyszałem i na które warto wziąć poprawkę, gdy publikujemy rzeczy, to na przykład gdy wyjeżdżamy na wakacje, to nie warto, no nie wiem, tak bardzo informować, że nas w domu nie ma, bo ktoś może nam próbować zrobić krzywdę wtedy, na zasadzie okraść nas. No jest masa takich rzeczy, które pozornie mogą być takie neutralne albo nawet takie, wiesz, nie myślisz o tym, że jeżeli wrzucisz informację, że nie macie w domu, to że wrócisz do pustego domu bez twoich wartościowych rzeczy. No i takich sytuacji może być bardzo dużo i tak jak powiedziałeś, zasada jest prosta. Jeżeli masz coś opublikować, to zastanów się, jakie mogą być tego konsekwencje, bo jeżeli masz dużą społeczność albo budujesz tą społeczność, to wśród tej społeczności mogą być ludzie, którzy niekoniecznie chcą dla ciebie dobrze.
Krystian Ficek, szanowni państwo, Rockstart Agency, bardzo dziękuję za twoją wiedzę i twój czas. Na pewno jeszcze do tego tematu będziemy wracać, bo temat, jak państwo sami słyszeli, jest bardzo szeroki. Wielkie dzięki.
Dzięki wielkie.
Audycja Złapane w sieci powraca, a rozmawiać będziemy z informatykiem, który powie nam o tym, jak wygląda ten zawód dzisiaj, na co należy zwracać uwagę, jeśli chcemy zacząć tę karierę i czy w ogóle tę karierę jeszcze powinniśmy rozważać. Filip Jędruch, kłaniam się, do usłyszenia.
Złapane w sieci. To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.